uwierzyliśmy w Pana, który jest Słowem Bożym, objawieniem Boga, w naszym życiu zaczęły się dziać rzeczy, których byśmy nie chcieli, prawda? Może niektórzy mieli prześladowania ze strony rodziny, ze strony bliskich, znajomych, prawda? Ale w tych prześladowaniach ujrzeliśmy coś więcej z Pana. Tak naprawdę one nam pomogły. A co więcej, gdy przyłączyliśmy się do Pana, który poprowadził nas do swojego świadectwa, do świadectwa Jezusa, czyli do kościołów, które świadczą o Jezusie, w Pańskim odzyskiwaniu również doświadczyliśmy prześladowania, tym razem ze strony naszych drogich braci, których kochamy bardzo często, prawda? Ale którzy nie ujrzeli tej wizji i ze złamanym sercem musieliśmy porzucić to, w czym byliśmy wcześniej. Chociaż nie chcieliśmy, żeby stanąć po stronie Pana i być dla Niego świadectwem wraz z innymi świętymi w kościele miejscowym. I to jest doświadczenie nie tylko nasze. Mojżesz, gdy ujrzał wizję, był na pustyni. Józef, gdy ujrzał wizję, był później w świątyni. Paweł, gdy ujrzał wizję, był w więzieniu, prawda? Te warunki pomagały świętym. Jan był na wyspie Patmos. I my dzisiaj jesteśmy z jednej strony pielęgnowani przez Pana, czujemy się dobrze, ale czujemy się dobrze niekoniecznie ze względu na zewnętrzne okoliczności. Czujemy się dobrze ze względu na to, że Pan tak zaaranżował sytuację, żebyśmy mogli ujrzeć to, co On chce nam pokazać. A co On dzisiaj chce nam pokazać? Poselstwo jest zatytułowane Wizja chwalebnego Chrystusa. Amen. Jan, jak wcześniej słyszeliśmy, miał posługę od Pana. Pan go powołał do tego, żeby naprawiał zepsutą, rozerwaną sieć. W przeciwieństwie do Pawła, który był powołany przez Pana, jak sam powiedział, żeby dopełnić Słowo Boże. Czyli Paweł miał dopełniającą posługę. Ta posługa budowała ciało, ale Jan miał posługę w pewnym sensie wyższą, ponieważ gdy kościoły odłączyły się od Pawła, odłączyły się również od posługi, od tej posługi dopełniającej. W pewnym momencie Paweł powiedział, że wszyscy w Azji go opuścili, prawda? I to był początek okresu syłkowego kościołów. W Efezie były problemy coraz większe i w innych kościołach również. W końcu, po około 20-25 latach od momentu, gdy Paweł odszedł do Pana, Pan napisał do siedmiu kościołów, prawda? I w tych listach widzimy, że kościoły były już zdegradowane, prawda? Ale to były kościoły w Azji. To były wszystkie kościoły w Azji. Dlatego posługa Jana jest posługą naprawczą. Pan używa tej posługi, żeby naprawić to, co zostało zniszczone po tym, jak posługa Pawła została porzucona przez kościoły. I widzieliśmy, że posługa Jana jest posługą życia. To życie może naprawić. A to słowo naprawić w grece, które występuje w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Pan powołał Jana, kiedy ten naprawiał sieci, znaczy o wiele więcej niż tylko naprawić. Jak czytaliśmy, to słowo również oznacza dostroić, to słowo również oznacza wydoskonalić, to połączyć w jedną całość to, co zostało rozerwane. Także posługa Pawła nie tylko naprawia, ale również doskonali dla budowania ciała Chrystusa. wszyscy potrzebujemy tej posługi. I do tej pory mówiliśmy o Ewangelii Jana, która zdecydowanie pokazuje za pomocą znaków, że Pan przyszedł, abyśmy mieli życie. Przyjście Pana miało cel. Pan nie jest Bogiem, który działa przypadkowo. Pan zaplanował wszystko. Amen. I zgodnie z tym planem przyszedł, żebyśmy mieli życie. Jego celem jest życie. I przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Do tego życia, żebyśmy mieli to życie i żebyśmy mieli je w obfitości, potrzebujemy odpowiedniej posługi. Posługi życia. Amen. I co to życie wytwarza? Wczoraj ujrzeliśmy, że to życie wytwarza stado. Owczarnia to jest zły termin, bo jest w zagrodzie. Stado. Amen. Stado, które pasie się na pastwisku. Pasie się na pastwisku, którym jest Pan, sam Pan. A to pastwisko jest obfite w życie. Amen. I jak karmimy się Panem jako życiem, cieszymy się tym życiem, stajemy się jednym stadem, które jest ciałem Chrystusa. Amen. Amen. Także Pan przyszedł, żeby przez życie wytworzyć Kościół. Ten Kościół został zniszczony. Uległ zniszczeniu. Dlatego potrzebujemy jeszcze czegoś więcej. Potrzebujemy, żeby Pan nas wzmocnił. Potrzebujemy wzmocnienia. Potrzebujemy Chrystusa, który nie tylko przyszedł i wcielił się, żeby umrzeć i zmartwychwstać i dać nam swoje życie. Prawda? Nie tylko potrzebujemy Chrystusa, znać Chrystusa, jakiego Jan znał, gdy był na ziemi i mógł wesprzeć swoją głowę na jego piersi. Bo to był Chrystus jedynie w swojej ziemskiej posłudze. Żeby przyjść jako życie, umrzeć, uwolnić to życie i w zmartwychwstaniu udzielić tego życia. To jest drugi etap jego posługi. W zmartwychwstaniu, gdy wytwarza kościoły dzięki swojemu boskiemu życiu. Ale te kościoły, jak widzimy, uległy degradacji. Dlatego potrzebujemy Pana na trzecim etapie jego pełnej posługi. I Jan jest jedynym autorem w całym Nowym Testamencie, który możemy podzielić również na trzy takie części. Część ziemskiej posługi Pana, to są Ewangelie. Część jego posługi w zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, to dzieje apostolskie i listy. Czyli jest to ten etap włączenia, kiedy on się stał tym wszechzawierającym, życiodajnym duchem, w którym jest włączone wszystko. To również ta jego ziemska posługa, śmierć, której dokonał, i jest włączone również zmartwychwstanie. To jest jego drugi etap. Ale Jan był jedyny, i o tym pisali autorzy listów, prawda? Nie tylko, również Jan, ale nie tylko. Paweł, Piotr i Dziejów Apostolskich Łukasz. Ale Jan jest jedynym autorem, który usługuje nam Chrystusem na trzecim etapie. Na etapie upadku kościołów. I to jest pokazane w Księdze Objawienia. I żebyśmy, jak dzisiaj zobaczymy, dlaczego jest na etapie wzmocnienia? Dlatego, że kościoły upadły. I Pan potrzebuje teraz wzmocnić wierzących, żeby część z nich, bo wszyscy upadli, ogół wierzących upadli i teraz upadł. Potrzebujemy teraz tych, którzy powstaną, będą wzmocnieni przez Pana i będą zwycięzcami, którzy nie są oddzieleni od kościołów, ale są częścią kościołów, jedynie reprezentują kościoły jako ta silniejsza część, tak jak kobieta w 12 rozdziale Księgi Objawienia, ta powszechna kobieta symbolizuje ogół wierzących, ale nie jest ona, ten ogół wierzących upadł, ale Pan nie odniósł porażki, ponieważ ta kobieta zrodziła dziecko mężczyznę, silniejszą część tego ogółu, który jest częścią i reprezentuje całość, żeby być świadectwem Pana. I jak Pan może nas wzmocnić? Jak Pan może dokonać tego? Dokonuje tego, że wytwarza zwycięzców poprzez to, że objawia nam siebie. Pokazuje nam to, kim jest. I dzisiaj zagłębimy się w tą wizję. Czasami na naszym... Ja miałem takie pytanie na początku mojego chrześcijańskiego... życia Kościoła, prawda? Doświadczenie czy wizja, prawda? Doświadczenie czy wizja. Amen. Mam nadzieję, że... I Pan mi pokazał na samym początku i dzisiaj do tej pory się tego trzymam. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy do tej pory pytają doświadczenie czy wizja, dzisiaj powiedzą razem ze mną wizja. Amen. Dlaczego? Dlaczego istnieje potrzeba wizji, żebyśmy otrzymali wizję? Może posłużę się, żeby to przedstawić bieżącym przemawianiem Pana do Jego Kościołu w Pańskim Odzyskiwaniu na temat krystalizacji Księgi Rodzaju. Może przeczytam werset. Z Rodzaju 13, 14, 15. I rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu, nasieniu twemu na wieki. Widzimy tutaj Abrahama, który był niepocieszony, bo został sam, gdy Lot go opuścił, jego ojciec wcześniej umarł. Więc Bóg przychodzi, żeby go tutaj pocieszyć, żeby go zachęcić. I w jaki sposób go zachęca? Często jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nie jesteśmy zachęceni. Brakuje nam doświadczenia, a tak naprawdę brakuje nam wizji. Więc Pan przychodzi, żeby zaspokoić naszą prawdziwą potrzebę i mówi: z tego miejsca, na którym jesteś, prawda? Podnieś swoje oczy i popatrz na północ, popatrz na południe, na wschód i na zachód. Ziemia, którą widzisz. Wiemy, że ziemia to symbol, typ wszechzawierającego Chrystusa. Ziemia, którą widzisz, będzie twoja. Dam ją tobie i twemu potomstwu na wieki. Święci, Chrystusa, którego widzimy, doświadczamy. Chrystus, którego widzimy, to jest Chrystus, którego doświadczamy. Im więcej widzimy Chrystusa, tym więcej go doświadczamy. Amen. Tą zasadę możemy też ujrzeć w Jana 3 i 5. Wiemy o Nikodemie, który powiedział do Pana, jak może osiągnąć królestwo. A Pan w odpowiedzi na to powiedział, że jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa, tak? A następnie w 5 wersecie powiedział, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do królestwa. Święci, ujrzeć to wejść. Gdy ujrzymy królestwo, wchodzimy. Gdy ujrzymy Chrystusa, doświadczamy Chrystusa. Zyskujemy Chrystusa. Amen. Czyli w duchowych sprawach ujrzeć to wejść. I w przypowieści 29:18 czytamy, że lud, który nie ma wizji, co się z nim dzieje? Rozprzęga się, prawda? Następuje pomieszanie, zamieszanie. Nie ma, bo nie ma wizji, prawda? Każdy idzie po swojemu, jak uważa. Ja doświadczyłem tego, a ja tego. Chyba nasze doświadczenia są rozbieżne, prawda? Wizja określa co jest zgodne z Panem, prawda? Za czym powinniśmy iść? Wizja nam wyznacza kierunek i potwierdza nasze doświadczenie. Dlatego istnieje konieczność wizji. W Dziejach Apostolskich 14-19, gdy Paweł został powołany, Ananiasz przyszedł do niego i powiedział, że Bóg ojców naszych wybrał go, żeby był dla niego świadkiem, prawda? Żeby był dla niego, i powołał go ten, którego ujrzał i którego słyszał. I żeby był świadkiem tego, co słyszał i tego, co widział i tego, co słyszał. Święci jesteśmy świadkami tego, co widzimy. Amen. I dlatego Paweł w Dziejach Apostolskich 26:19 powiedział do króla Agrypy, że nie byłem nieposłuszny tej niebiańskiej wizji. Amen. Paweł ujrzał i ta wizja kierowała nim. Ta wizja zarządzała nim. Nie pozwalała mu, nawet jakby chciał, zejść w lewo, zejść w prawo. I ta wizja sprawiła, że był też posłuszny Panu. Amen. Jeszcze jeden może taki znany, mój ulubiony werset. To jest chyba mój najukochańszy werset w Nowym Testamencie. Może i wasz również. On pokazuje tę samą zasadę i tę samą potrzebę. 2 Koryntian 3:18. Zacytuję go wam w przekładzie odzyskanym. Bo my wszyscy wtedy, bowiem z osłoniętym obliczem, prawda, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, jesteśmy przeobrażani ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan Duch. Amen. Święci, kiedy jesteśmy przeobrażani? Oglądając. Amen. Oglądając. Amen. Nie martwmy się o przeobrażenie. Nie martwmy się o naszą obecną sytuację. Z odsłoniętym obliczem oglądajmy. Amen. Oglądając Pana, wszystko pozostałe dzieje się samorzutnie. Odbijamy Pana, wyrażamy Pana, bo jesteśmy przez Niego przeobrażani. Amen. Jak bardzo potrzebujemy wizji. Nasuwa się kolejne, skoro potrzebujemy wizji, nasuwa się kolejne pytanie. Jak tą wizję ujrzeć? Amen. Amen. Wczoraj brat Joe nam odpowiedział pokrótce. Amen. Kluczem jest duch. Amen. Jan był w duchu. Amen. Apostołowie i prorocy, żeby ujrzeć Bożą nowotestamentową ekonomię ukrytą od wieków w Bogu, co musieli zrobić? Musieli być w duchu, bo Pan im objawił to w duchu. Amen. Ale zanim Pan nam to może objawić w duchu, potrzebujemy coś jeszcze. Czytaliśmy w tym wersecie z 2 Koryntian 3:18 z odsłoniętym obliczem. Musimy mieć odsłonięte oblicze. Mhm. A jak praktycznie możemy mieć odsłonięte oblicze? Zasłona może być ściągnięta. Jeżeli mamy zasłonę, nie możemy widzieć, prawda? Przede mną teraz widzę, bo nie mam zasłony, ale jak będę miał kartkę, nie widzę, że tutaj siedzi przede mną brat Kevin, prawda? Muszę mieć zdjętą zasłonę. W jaki sposób ta zasłona zostaje w naszym doświadczeniu zdjęta? Wcześniejsze wersety tego samego rozdziału 3:15 i 16 mówią, że gdy Żydzi czytają stare przymierze, zasłona spoczywa na ich sercach, ale kiedy zostaje ściągnięta? Gdy zwrócą się sercem do Pana. Amen. Jeśli nasze serce zwrócimy do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Amen. Panie Jezu, zwracamy się do Ciebie. Amen. Amen. Ale nawet gdyby zasłona moja została ściągnięta, ale w tym pomieszczeniu byłoby ciemno, wciąż nie widziałbym kto siedzi przede mną. Więc oprócz zdjęcia zasłony potrzebujemy jeszcze coś. Potrzebujemy jeszcze boskiego światła. I Efezjan 1,18 mówi, żebyśmy mogli zrozumieć, ujrzeć, jakie jest bogactwo, dziedzictwo świętych, co powinniśmy, co nam potrzeba. Potrzebne nam jest oświecenie oczu naszego serca. Czyli oprócz zdjęcia zasłony, przez zwrócenie się naszego serca do Pana, potrzebujemy jeszcze oświecenia tych oczu. Oświecenia boskim światłem. Amen. Amen. W końcu, gdy się zwrócimy do Pana, Pan nas oświeci. Amen. Potrzebujemy również ducha mądrości i objawienia. W liście do Efezjan 1,17 Paweł modlił się o nas, żebyśmy mieli ducha mądrości i objawienia w pełnym poznaniu Jego. Amen. Potrzebujemy naszego ducha. Nie ma innego sposobu, żebyśmy mogli otrzymać tą niebiańską wizję poza duchem mądrości i objawienia. Musimy być w naszym duchu tak, jak Jan był. Amen. Amen. Oprócz ducha potrzebujemy jeszcze Ducha Świętego. W 1 Koryntian 2,10 jest powiedziane, że czego oko nie widziało, czego ludzkie ucho nie słyszało, to objawił nam przez Bóg przez ducha. Amen. Duch objawienia to jest nasz duch, ale pusty duch nie będzie miał objawienia. To objawienie w naszym duchu i mądrość pochodzi od Ducha Świętego. To właśnie potrzebujemy zarówno naszego ludzkiego ducha, ale również potrzebujemy naszego Ducha Świętego. To jest ten zespolony duch. Duch boski z naszym ludzkim duchem to jest duch mądrości i objawienia. Amen. Czyli wymieniłem te cztery sprawy. I w każdym tym kroku, gdy zwracamy się do Pana, żeby światło zaświeciło, gdy ćwiczymy swojego ducha, żeby wejść w ducha, zespolonego ducha z Bożym duchem, potrzebujemy praktycznie czego? Jak możemy to zrobić? O, Panie Jezu, to jest najprostsza modlitwa. Potrzebujemy modlitwy. Amen. Stosujemy te wszystkie kroki w naszym doświadczeniu poprzez modlitwę. Zbyt dużo ja sam i może być, podejrzewam, że również w waszym doświadczeniu, nawet jestem przekonany, że to jest nasze wspólne doświadczenie, słuchamy tak wiele poselstw na konferencjach, w formacie audio. Czytamy wiele poselstw w książkach posługi, ale pytanie jest takie, czy czytając modlimy się, odpowiadamy na to, co Pan do nas chce pokazać, czy przystępując do czytania, zwracamy się do Pana w modlitwie, czy gdy słuchamy poselstwa, po prostu biernie zgadzamy się z tym, doceniamy to, co słyszymy, ale nie podejmujemy tej aktywnej postawy poprzez modlitwę. Gdy Pan przemawia, gdy słuchamy Bożego Słowa, wewnątrz, jeżeli jesteśmy na poselstwie, mówimy, Panie Jezu, nie, Panie, pokaż mi to. Panie, nie rozumiem tego, nie widzę tego. Czy też jesteśmy w swoim umyśle, a może i nawet w duchu, ale fajne to jest, no, ciekawe to było, prawda? Ale jeżeli tylko taką postawę mamy, następnym razem, gdy będziemy to słyszeć, stanie się to dla nas stare. A to już słyszałem, to już nie jest takie ciekawe, prawda? I w końcu konferencje nam się znudzą, ponieważ już to słyszeliśmy. A Pan do nas przemawia raz po raz i przemawia i powtarza, nie nudzi mu się powtarzać tego samego, aż to w nas się w nas się przeleje. Ale nie przeleje się w nas, jeżeli będziemy biernymi słuchaczami. Święci, musimy się ćwiczyć, żeby być w naszym duchu i stosować te cztery kroki za pomocą modlitwy. Wtedy Chrystus, którego będziemy widzieć, przeleje się w nas. I ten Chrystus, który się przeleje w nas, a który jest świadectwem Boga, wyrazi się przez nas jako świadectwo Jezusa. Wyraz trójjedynego Boga w postaci świeczników. Amen. Amen. To może tyle tytułem wstępu. Przejdźmy teraz do pierwszego punktu. Poprosiłbym, żebyśmy wszyscy go przeczytali. Amen. Tego wersetu nie czytaliśmy. Zamierzałem go przeczytać, ale ze względu na to, że nie mamy jeszcze wersji odzyskanej w języku polskim, powstrzymałem się i pozwolę sobie przetłumaczyć to tak, jak ja potrafię, w oparciu o pomoce greckie i wersję angielską. Objawienie, to jest ten werset akurat w wersji brytyjskiej nie jest dobrze przetłumaczony, ale w wersji Biblii Tysiąclecia jest w miarę dobrze przetłumaczony. Inne wersety z tego rozdziału będę starał się czytać z wersji Biblii Tysiąclecia z pewnymi poprawkami, żebyśmy mogli ujrzeć to, co boskie objawienie tam nam przekazuje. Przeczytam werset pierwszy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem i co on, wysławszy swego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swemu Janowi. Ważne określenie, za pomocą znaków. Prawda? Księga Objawienia podobnie jak Ewangelia Jana w pewnym sensie, to są znaki. Znaki, dzięki którym Pan przekazuje nam duchową rzeczywistość. Nie możemy jej więc interpretować w sposób dosłowny, nie możemy interpretować w sposób materialny. Amen. Jest to duchowa rzeczywistość zilustrowana za pomocą znaków. I objawienie Jezusa Chrystusa. Tak się zaczyna ten rozdział i ta księga. Nie tylko objawienie, które Jezus Chrystus daje, które należy do Niego i On nam daje, ale to jest objawienie dotyczące Niego, objawienie o Nim, objawienie Jego osoby. To jest objawienie Jezusa, które Bóg dał najpierw Jezusowi, a potem poprzez Jana dał to objawienie nam. I dzisiaj, Panie Jezu, chcemy to objawienie Jezusa Chrystusa ujrzeć. Amen. W pierwszym rozdziale tej księgi. Amen. Panie Jezu, chcemy je ujrzeć. Amen. Amen. I ta księga traktuje również o zwycięzcach. Czyli to jest objawienie Jezusa Chrystusa i traktuje o zwycięzcach. Mamy tutaj w tym konspekcie wersety. W drugim i trzecim rozdziale, na końcu listu do każdego kościoła, Pan wystosowuje wezwanie. A zwycięzcy, amen, a zwycięzcy, kto ma uszy do słuchania, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów, tak? Amen. A zwycięzcy dam, czyli Duch mówi to do kościołów. Dzisiaj mamy tutaj reprezentację kościołów w Polsce i nie tylko w Polsce, również za granicą. Duch mówi do wszystkich kościołów, ale to przemawianie jest nakierowane do zwycięzców, którzy mają uszy, żeby usłyszeć. Amen. I jak usłyszą ten głos, obrócą się, żeby ujrzeć kościoły i pośród nich Syna Człowieczego. Amen. I ci zwycięzcy z kościołów następnie oni są nową Jeruzalem. Nową Jeruzalem w miniaturze. Kościoły są miniaturową Nową Jeruzalem. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Dlatego, że ogół zwycięzców, wszystkich zwycięzców ze wszystkich wieków i wszystkich wierzących będzie częścią Nowej Jeruzalem. I to widzimy na przykład w 22 rozdziale, 18, 19 wersecie, w 21 rozdziale, 7 wersecie. I temu tam Jan ujrzał Nową Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga, przygotowaną jako przyozdobioną oblubnicę dla Chrystusa. Tak? I następnie mówi w 7 wersecie, na początku tego działu tak powiedział, a w 7 wersecie zwycięzca odziedziczy to wszystko. Amen. Czyli Nowa Jeruzalem to zwycięzcy. Amen. Z tym, że nie od razu wszyscy będą zwycięzcami. W życiu Kościoła zwycięzcy stanowią miniaturę Nowej Jeruzalem. W przyszłym wieku ci, którzy są zwycięzcami w tym wieku, wieku Kościoła, którzy zostali dojrzeli i zostali wydoskonaleni, otrzymają nagrodę, będą zwycięzcami i otrzymają w nagrodę królestwo, a w tym królestwie będą takim, tutaj mamy użyte słowo, prekursorem Nowej Jeruzalem, na większą skalę. A inni nie otrzymają tej nagrody, będą należeć do kategorii tych, którzy zostali pokonani, więc Pan będzie musiał dla nich przeznaczyć jeszcze jakiś inny czas, w tysiącletnim królestwie, żeby mogli zostać wydoskonaleni, dojrzeć i w końcu w wieczności stać się wraz ze wszystkimi zwycięzcami Nową Jeruzalem. Ale to będzie dopiero na nowej ziemi i w nowym niebie. Teraz Pan pragnie wytworzyć miniaturę Nowej Jeruzalem w życiu Kościoła, żeby mógł zakończyć ten wiek i zaprowadzić nowy wiek, w którym wszyscy zwycięzcy będą prekursorem Nowej Jeruzalem. I Nowa Jeruzalem święci, tak jak powiedziałem na samym początku, to znak. Jak wszystko w Księdze Objawienia. To nie miejsce, jak już słyszeliśmy, do którego idziemy. To nie niebo. Przykro mi, to nie niebo. Nowa Jeruzalem wstępuje z nieba. Jak chcecie pójść do nieba, rozminiecie się z Nową Jeruzalem. Nowa Jeruzalem to nie miejsce, do którego idziemy. Nowa Jeruzalem również to nie jest materialny budynek. Materialny pałac ze złotymi ulicami, w którym będziemy mieć wspaniały złoty dwór. Nowa Jeruzalem to po pierwsze trójjedyny Bóg. To Ojciec w baranku, Synu jako baranku na tronie. To woda rzeki życia, która symbolizuje Duch, która przepływa przez całe miasto. Amen. I kogo ona dosięga? 12 fundamentów to imiona 12 apostołów. To ludzie, którzy przyjęli Boga. Zostali przez Niego odkupieni i przyjęli Boga. I co ten Bóg zrobił, wpływając w nich? Przeobraził ich w drogocenne materiały, z których to miasto zostało zbudowane, żeby wyrażać chwałę Boga. Amen. To trójjedyny Bóg zespolony z trójczęściowym człowiekiem. Amen. Amen. To jest Nowa Jeruzalem. W niej pijemy rzekę wody życia. Pijemy ducha. W niej karmimy się Panem, drzewem życia. Jako naszym zasobem życia. I dzisiaj jesteśmy zbiorowo, jako Kościół, zwycięzcy w Kościele, małą Nową Jeruzalem, a indywidualnie, każdy z osobna, nie jesteśmy miniaturową Nową Jeruzalem, przepraszam, a każdy z osobna z nas jest taką małą Nową Jeruzalem. Czyli wszystko, co widzimy w Nowej Jeruzalem, powinno być naszym doświadczeniem jako nas, jako małej Nowej Jerozolimy. Amen. Czyli powinniśmy mieć tron w nas. tron Boga. Pan powinien w nas mieć pierwsze miejsce, powinien panować. Potrzebujemy czerpać z rzeki wody życia. Cieszyć się, radować się duchem. Potrzebujemy jeść Pana, żeby przyjmować Jego zasób. Potrzebujemy chodzić po złotej ulicy, czyli według nie według naszych widzimisię, ale według złotej natury Boga, żebyśmy mogli dojść aż po tron. Ta ulica prowadzi pod tron. Także zwycięzcy tego właśnie doświadczają. I Pan chce nas dzisiaj wzmocnić wizją samego siebie, żebyśmy stali się w naszym doświadczeniu osobistym małą, nową Jeruzalem, a w doświadczeniu zbiorowym, żebyśmy mogli stać się miniaturą nowej Jeruzalem w naszym kościele miejscowym. Amen. Amen. Punkt A. Nowa Jeruzalem to ogół zwycięzców. Zwycięzcy, punkt 1, staną się nową Jerozolimą w nadchodzącym wieku, wieku tysiącletniego królestwa, jako zwiastun nowej Jerozolimy, tutaj słowo zwiastun mamy użyte, zwiastun nowej Jerozolimy wieczności. Tutaj mamy werset z drugiego rozdziału Księgi Objawienia 7. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia, które jest w raju Bożym. Amen. Czyli tu pokazujemy, no, w Nowej Jeruzalem, na końcu Księgi Objawienia jest drzewo życia. Amen. W życiu Kościoła też jest, no, to jest w Efezie, Pan mówi, dam spożywać drzewa życia. I gdy doświadczamy drzewa życia, radujemy się Panem jako naszym zasobem, doświadczamy małej Nowej Jerozolimy. Aż w końcu staniemy się zwieńczeniem tej Nowej Jerozolimy na końcu Księgi Objawienia. Amen. I mamy werset 3:12. Zwycięzcę uczynię w świątyni Boga mojego filarem i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta mojego Nowej Jerozolimy, która wstępuje z nieba od Boga i moje imię. Wcześniej widzieliśmy, że zwycięzca w Nowej Jeruzalem ma imię Boga. Ci, którzy zwyciężyli, mają imię Boga, prawda? I tutaj mamy też powiedziane, że zwycięzca ma wypisane imię Boga i imię na czole i imię Pana. Amen. Punkt drugi. W Nowej Jerozolimie wieczności wszyscy wierzący będą zwycięzcami. Amen. Amen. My mamy większą aspirację, święci. Amen. Wizja, którą nam Pan pokazał, nie pozwala nam aspirować, żeby być zwycięzcami później, w wieczności przyszłej. My chcemy być zwycięzcami już teraz. Amen. Ze względu na Pańską potrzebę. Amen. Ponieważ ogół wierzących poniósł porażkę. Amen. Pan potrzebuje grupy tych, którzy staną się zwycięzcami teraz. Amen. Żeby inni mogli wejść, być wydoskonaleni w późniejszym czasie, dojrzeć i być razem ze wszystkimi nową Jeruzalem, która zwiększy odwieczny Boży zamiar. Amen. Punkt B. To, czego Pan pragnie i zbuduje w Księdze Objawienia, to Syjon, zwycięzcy. Amen. Na 14:1, Księga Objawienia 14:1 mówi, że widziałem baranka, który stał na górze Syjon wraz z 144 tysiącami tych, którzy mieli wypisane imię na czole Ojca. Prawda? Widzimy tutaj, że w kościele, w jednym z kościołów, zwycięzca miał wypisane imię Pana na czole i imię Nowy Jeruzalem. I tutaj ci, którzy, to 144 tysiące pierwocin, prawda, stali na górze Syjon i mieli też wypisane imię Pana. To są właśnie zwycięzcy. Amen. Amen. I Pan dzisiaj buduje, wzbudzając zwycięzców, buduje jednocześnie Syjon. Syjon w życiu Kościoła to jest wywyższenie, prawda? Życie Kościoła to Jerozolima. Ale Jerozolima była duża, prawda? Wszyscy są w życiu Kościoła w Jerozolimie, ale Syjon jest wywyższeniem tej nowej w tym życiu Kościoła w Jerozolimie. Więc żebyśmy mogli być tym wywyższeniem, tym Syjonem, świecznikiem, który świeci w Nowej Jerozolimie jako miniaturze w życiu Kościoła, potrzebujemy być zwycięzcami. Potrzebujemy zwyciężać codziennie. I coś jeszcze. Psalmy mówią, że Pan błogosławił Jerozolimie skąd? Z Syjonu, święci. Nie tylko zwycięzcy jako Syjon są wywyższeniem w życiu Kościoła. Również są błogosławieństwem dla życia Kościoła. Amen. Jeżeli chcemy być błogosławieństwem dla życia Kościoła, potrzebujemy być zwycięzcami. Amen. Amen. Punkt C. Amen. Przeczytajmy razem ten punkt. Amen. Amen. Aby być częścią zwycięskiej oblubienicy Chrystusa, amen, którą poślubia On, musimy ujrzeć wizję. Amen. O tym właśnie na początku mówiliśmy. Musimy ją ujrzeć. Amen. Wizję Chrystusa, chwalebnego Chrystusa z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia. 1. Jesteśmy na ziemi dla Słowa Bożego objawionego Chrystusa, i świadectwa Jezusa świadczącego Kościoła. Amen. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Jan tutaj powiedział: ja, brat wasz, w ucisku, prawda, wytrwałości, żebym nie przekręcił. Ja, wasz brat i współuczestnik w ucisku, królestwie i wytrwaniu w Jezusie na wyspie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Co mnie tutaj urzekło, to, że Jan nie mówi: ja jestem wielki, ja apostoł wasz, prawda, powołany, ale mówi: ja wasz brat w ucisku, prawda, i w królestwie, wytrwałości, w królestwie. Święci, to oznacza, że ta wizja jest dostępna dla nas wszystkich. Jan był po prostu jednym z braci, który ją zobaczył. Zobaczył ją jako pierwszy i teraz przekazuje ją nam, żebyśmy my, pozostali jego bracia, amen, mogli ją ujrzeć. Amen. Nie sądźcie, że ta wizja jest nieosiągalna, że Jan mógł ją zobaczyć, a wy nie jesteście w stanie jej zobaczyć. Wszyscy jesteśmy ją w stanie zobaczyć, bo jesteśmy, tak jak Jan, jego bratem, amen, a naszym najstarszym bratem, zarówno jego, jak i nas, jest Jezus Chrystus, pierworodny Syn Boży. Amen. Amen. Czyli Chrystus jest Słowem Bożym, który objawia Boga, a kościoły są świecznikami, które świecą świadectwem Jezusa. Także Pan potrzebuje świeczników, potrzebuje kościołów, żeby świadczyły o Jezusie. Amen. I to jest tak naprawdę sednem tej księgi, Księgi Objawienia, która jest księgą proroczą. 2. Musimy być w swoim duchu, aby otrzymać wizję chwalebnego Chrystusa, który jest Synem Człowieczym pośród złotych świeczników. Tutaj mamy werset z Objawienia 21:10, który mówi, że który mówi o tym, że świadectwo, może go przeczytam. 21:10. Przepraszam, to nie ten werset. Amen. Przepraszam, 19:10, tak, 19:10. To w tym poprzednim punkcie, 19:10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego, ja, współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Amen. Duch proroctwa, czyli duch tej księgi, która jest księgą proroczą, prawda? To jest świadectwo Jezusa. Czyli duch proroctwa, innymi słowy, substancja, to co najgłębsze w tej księdze, prawda? Jedni, gdy czytają Księgę Objawienia, widzą tam, nie wiem, te wszystkie biada, wszystkie nadzwyczajne kataklizmy, które się dzieją, prawda? Szukają tego, co będzie po czym, prawda? I kiedy to się stanie, ale to nie jest święci duchem tego proroctwa, sednem tego proroctwa. Co jest sednem tego proroctwa, jak czytamy w 19:10? A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To świadectwo Jezusa. Czyli kościoły miejscowe są duchem, są tą substancją, tym, co Pan chce nam przekazać. Więc powinniśmy, ale tego nie możemy zobaczyć swoim umysłem, prawda? Nasz umysł dryfuje naturalnie, naturalny umysł, dryfuje naturalnie do tych ciekawostek, prawda? Co będzie, kiedy, ale to nie zmienia naszego życia, prawda? Możemy to czytać przez całe życie i zostajemy tacy sami, albo jeszcze gorsi. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy ujrzeć to, co jest głębiej. Ducha proroctwa, którym jest świadectwo Jezusa, a świadectwem Jezusa są kościoły. A w kościołach są zwycięzcy. To potrzebujemy ujrzeć, a nie możemy tego ujrzeć bez ducha, w którym Jan był, gdy to ujrzał. Prawda? Wszystko, co Jan ujrzał, było w duchu. Gdy ujrzał kościoły miejscowe wraz z Chrystusem, które są świecznikami, z Chrystusem, który się przechadza pomiędzy nimi, był w duchu. Gdy ujrzał wielką nierządnicę, Pan zaniósł go na pustynię. Nie wszystkie tłumaczenia u nas to przekazują. Gdzie? W czym? W duchu. Gdy ujrzał nową Jerozolimę, Pan wyniósł go na wielką, wysoką górę, również w duchu. Święci, żeby ujrzeć tą wizję, żeby ujrzeć świadectwo Jezusa, którymi są kościoły miejscowe, potrzebujemy być w duchu. Amen. Amen. Punkt drugi. Przeczytajmy razem punkt drugi. Syn Człowieczy, arcykapłanem, złotym pasem, który pielęgnuje kościoły w swoim człowieczeństwie i posila je w swojej boskości. Amen. Tak jak czytaliśmy na początku w tych wersetach, gdy Jan był w duchu, usłyszał głos. I gdy słyszał ten głos, obrócił się, żeby zobaczyć, co to za głos do niego mówi. I gdy się obrócił, co zobaczył? Po pierwsze zobaczył 7 złotych świeczników, tak? Następnie zobaczył Syna Człowieczego, przechadzającego się pośród tych świeczników. I jakiego Syna Człowieczego zobaczył? Jaki on był? Przeczytam ten werset. Zobaczył podobnego do Syna Człowieczego, przyobloczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Co wam to przypomina? Kto był odziany w szatę długą do stóp? W Starym Testamencie to arcykapłan był odziany w taką szatę. A czym zajmował się w Starym Testamencie arcykapłan? Jego funkcją było oporządzanie świeczników, prawda? Widzicie tutaj tą analogię, że Chrystus jako Syn Człowieczy ukazał się Janowi, objawił się Janowi w długiej szacie, tak jak arcykapłan w Starym Testamencie, i wśród świeczników, tak jak arcykapłan, który oporządza świeczniki. Czyli pokazuje nam to, że Syn Człowieczy objawiony w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia to Chrystus jako nasz arcykapłan, który troszczy się o swoje świeczniki. Amen. Jak on to robi? Na piersiach był przepasany złotym pasem. To pokazuje, że on troszczy się w pewien szczególny sposób. Prawda? Tu występuje pewna różnica, bo wiemy, że arcykapłan, strój arcykapłana oprócz drugiej szaty z Księgi Wyjścia miał pas. Na stroju był pas, prawda? A Księga Daniela pokazuje nam, że ten pas był na jego biodrach. To pokazuje, że Chrystus, ten pas był dla niego siłą, energią, mocą do tego, żeby działać, pracować, prawda? W celu, zgodnie z objawieniem Nowego Testamentu, w celu jakim? W celu wytworzenia kościołów. A gdy te kościoły zostały wytworzone, teraz on troszczy się w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia w jakiś szczególny sposób o te kościoły. W szczególnej sytuacji, w sytuacji upadku, w sytuacji schyłkowej. I jak on to robi? Ma teraz przepasany pas, już nie na biodrach, ale na piersiach. I to jest złoty pas. Złoto symbolizuje tutaj Jego boskość. Amen. Alleluja. Jego boskość. Amen. A że na piersiach, piersi symbolizują miłość. On troszczy się w nas jako Syn Człowieczy w swoim człowieczeństwie, pielęgnując nas i robi to za pomocą swojej boskości w miłości. Amen. Przeczytajmy teraz te punkty. Może bracia przeczytają punkt A. Siostry, punkt 1. I wszyscy razem punkt drugi. Złoty pas symbolizuje boskość Chrystusa, która jest Jego boską energią. Pierwsze to Amen. Alleluja. Powiedzieliśmy już o tym. Punkt B. Chrystus troszczy się o kościoły w swoim człowieczeństwie jako Syn Człowieczy, który je pielęgnuje. Amen. Co to słowo pielęgnuje oznacza? Najbardziej tutaj mamy mogłyby się wypowiedzieć, ale że nie mamy mamy tutaj za tym stolikiem. Ja się postaram troszkę z mojego ubiegłego doświadczenia wam powiedzieć. Chociaż jeszcze nie jestem tatą, ale kiedyś ktoś poprosił mnie, żebym spełnił taką funkcję. Rodzice w życiu kościoła mieli trzech chłopaków, nadal ich mają, chwała Panu. Poprosili, musieli gdzieś wyjechać na jakiś czas, na jeden dzień, i poprosili mnie, żebym się nimi zajął. I oni byli tak w wieku może roczek, trzy i pięć. Na początku myślałem, fajne chłopaki, dam sobie radę. Prawda? Ale się okazało, że wcale tak łatwo nie było. Jeszcze wyznaczyli mi jedno zadanie, najważniejsze zadanie, żebym o określonych godzinach butelkę dawał temu niemowlakowi. Prawda? Znaczy czymś karmił, już nie wiem, chyba łyżką. Coś. Tak, łyżką. I łyżeczką tak mało. I ja, godzina nadeszła, jakoś do tej pory sobie z nimi poradziłem, ale nadeszła ta godzina i myślałem, że to będzie najłatwiejsza rzecz. A okazało się, że to było, żeby go nakarmić, najtrudniejsza rzecz. Siadł w tym takim krzesełku i siedzi, a ja mu daję łyżeczką jedzenie. Nie były, a on odwraca się, nie daje rady. Próbuje z tej jedzenie na buzi, a on nie chce jeść. I po chłopaki, starsi bracia bawili się gdzieś tam dalej w pokoju i ujrzeli, że ja się tutaj męczę. I mówi, chcesz to? To tak się robi. Wzięli tą łyżeczkę i to tak się robi. Jeżeli powiedzieli jego imię, nie chcę mówić kto. Mówi, hej, zobacz, samolot. I tak nakarmi. Ja potem wziąłem, to samo robiłem, udało się. I zrozumiałem, że żeby nakarmić kogoś, dzięki temu zrozumiałem, potrzebujemy sprawić, że ten ktoś będzie się czuł dobrze, wygodnie, szczęśliwie, prawda? Dopiero wtedy będziemy mogli mu przynieść pokarm. Na tym właśnie polega pasienie przez Chrystusa. I my powinniśmy być również w tym, jak troszczymy się o nowych wierzących, o siebie nawzajem, nie tylko o nowych wierzących, ale o siebie nawzajem, również tacy. Powinniśmy być jedno z Panem w tym, jak On troszczy się o kościoły. A jak On się troszczy? Pielęgnując je. I tutaj w punkcie pierwszym czytamy. Opatruje On lampy świeczników, by prawidłowo świeciły, pielęgnując nas, aby było nam dobrze, miło i przyjemnie. Amen. 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 Więc gdy idziemy do ludzi, powinniśmy sprawić, że będą czuć się dobrze, miło i przyjemnie. Amen. Jeśli pójdziemy do ludzi ze spuszczoną głową, oj, tyle problemów w rodzinie, z dziećmi, w życiu kościoła, ojej, a ja muszę iść głosić Ewangelię, troszczyć się o kogoś, bo Pan tego ode mnie chce, a ja chcę być zwycięzcą. Nic z tego nie wyjdzie. Nie spielęgnujemy nikogo. Gdy przyjdziemy do ludzi, powinniśmy być radośni. Nasza twarz, wyraz twarzy powinien być przyjemny. Wtedy kogoś będziemy mogli pielęgnować, prawda? Sprawić, że się będzie czuł dobrze i przyjemnie. Inaczej nic nie będziemy mogli mu przekazać pożywienia Chrystusa, którym chcemy go nakarmić. Amen. I do tego potrzebujemy, nie możemy tego zrobić w sobie samych, prawda? Bo nawet jeżeli niektórzy mają taką, tak się urodzili, że są szczęśliwi, prawda? Ale to nie o takie szczęście, uszczęśliwianie innych chodzi. Jak ktoś ich zobaczy, to już jest uradowany. A co z tymi, którzy są zawsze poważni i nawet jak chcą się wysilić, to widać, że to nie jest naturalne, prawda? Żeby być szczęśliwym i radosnym. Święci jedni i drudzy potrzebujemy tego, o czym mowa jest w punkcie B. Potrzebujemy Syna Człowieczego w Jego człowieczeństwie, który pielęgnuje. Amen. Potrzebujemy radować się człowieczeństwem Jezusa. Amen. Gdy radujemy się Panem, stajemy się Jezusowo-ludzcy. Po prostu to właśnie Jezus, którym się radujemy, sprawia, że inni czują się, że my jesteśmy sami radośni, prawda? I przynosimy radość innym, że czują się dobrze, miło i przyjemnie. I wtedy możemy przejść do drugiego etapu, do karmienia Chrystusem, podzielenia się jakimś bogactwem Chrystusa. Amen. A obecność Pana stwarza atmosferę delikatności i ciepła, pielęgnując naszą istotę, dając nam odpocznienie, pociechę, uzdrowienie, oczyszczenie i zachętę. Amen. To jest obecność Pana Jezusa, człowieka, Syna Człowieczego, w Jego człowieczeństwie. Amen. pociesza nas naszym, z naszego ducha, w naszej duszy, że nasza dusza się zaczyna radować i tym pielęgnujemy innych. B. Może bracia przeczytają B. Jeszcze raz, silnym duchem. 1B. Amen. W życiu Kościoła potrzebujemy właśnie takiej atmosfery, obecności Pana, która nam przyniesie obecność, zasób życia. A ta obecność Pana nie bierze się znikąd, bierze się z tym, że my sami jesteśmy w obecności Syna Człowieczego. I przychodząc w życiu Kościoła, stykając się z innymi, Pan jest obecny. Amen. 2. Przycina on knoty lamp świecznika, odcinając wszystko, co negatywne, a co przeszkadza nam świecić. Amen. W Księdze Wyjścia 25-38 czytamy, że arcykapłan miał szczypce i popielnicę. Po co? Pielęgnowanie szczypcami to nie jest zbyt miłe, prawda? I czasami nawet bezpieczne. Nie jest miłe i nie jest bezpieczne dla tego, co negatywne, prawda? Pan pielęgnując również odcina to, co jest niepotrzebne. To, co przeszkadza, żebyśmy mogli być prawidłowym świecznikiem. A co robi prawidłowy świecznik? Świeci. Więc amen. Dziękujmy Panu również za to, że odcina to, co przeszkadza temu świeceniu. Amen. 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 Punkt A. Zwęglone części knota, jako jego końcówka, obrazuje to wszystko, co nie jest zgodne z Bożym zamysłem i co należy odciąć, jako jak nasze grzeszne ciało, jeden, naturalny człowiek, dwa, nasze ja, trzy i stare stworzenie, cztery. Amen. Punkt B. Pan odcina wszystkie różnice między kościołami. Amen. Amen. Pan odcina wszystkie różnice między kościołami. Amen. Amen. Wykroczenia, niedostatki, porażki, ujemności, aby... Po co? Aby były takie same co do esencji, wyrazu, wyglądu i wyrazu. Amen. Amen. Żeby w swojej esencji były złote. Żeby były zbudowane ze złotej natury Boga Ojca. Żeby w swoim wyglądzie przedstawiały kształt Chrystusa. Żeby były Chrystusem. I żeby w wyrazie świeciły duchem. Amen. Który jest oliwą tego świecznika. Czyli innymi słowy, żeby żyły i wyrażały trójjedynego Boga. Żeby były świadectwem Jezusa. Amen. Amen. Więc muszą być takie same. Wszystkie kościoły w Azji, to 7 kościołów, były takie same co do właśnie natury, co do esencji, były złote, co do kształtu, czyli wyrazu, czyli Chrystusa, były świecznikami i co do światła, którym świeciły. Świeciły oliwą, czyli duchem. A różniły się, to jest wszystko to pozytywne, to jest trójjedyny Bóg w naszym doświadczeniu. A to, co negatywne, to było to, co ich różniło. Dlatego mówimy właśnie, że kościoły, celem Pana jest to, żeby kościoły były takie same. Amen. Dlatego Pan musi coś odciąć, to co nas różni. Amen. I chciałbym tutaj przeczytać werset z pierwszego listu do Koryntian 1:10. Paweł tam mówi, wiemy, że Koryntianie mieli dużo poważnych problemów. Jednym z najistotniejszych problemów, z którym Paweł na samym początku próbował się uporać w liście do Koryntian w 1:10, są podziały. Dlatego im mówi, bo jeden mówił, że ja jestem Pawła, drugi jestem Apolosa, a ja jestem jeszcze Chrystusa. I dlatego Paweł mówi, proszę was, bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa, prawda, w imieniu. Czyli jedni obierali takie imię, drudzy inne, a dlatego Paweł, i to ich dzieliło, Paweł przywoływał w imieniu Jezusa Chrystusa. Mówi, aby wszyscy mówili to samo. Aby nie było podziału między wami. Abyście byli dostrojeni. Ja tutaj, to nie jest tłumaczenie wzięte z naszych tłumaczeń, to jest moje autorskie tłumaczenie. Mam nadzieję, że bliższe, chociaż mniej po polsku. Abyście byli dostrojeni w tym samym umyśle i tej samej opinii. Święci, jeżeli jest porwana sieć, prawda? Przez co jest porwana sieć? Przez to, że mamy myśli swoje, prawda? Każdy ma swoje myśli, każdy ma swoje zdanie, swoją opinię i jeden ciągnie w tą stronę, drugi ciągnie w tamtą stronę, sieć się rozrywa, prawda? Mówi się, mamy takie powiedzenie, nie wiem, czy dobrze go oddam, gdzie trzech Polaków, tam ile zdań? Gdzie dwóch Polaków, tam ile? Trzy opinie, trzy zdania, nie? Po prostu to jest chyba jedna z cech naszych narodowych. Święci, jeśli chcemy być wyrazem Pana, jeśli chcemy być w Polsce świecznikami, które wyrażają trójjednego Boga i są takie same, Pan musi się uporać z naszymi opiniami. Amen. Dlatego Paweł zwraca tutaj Koryntian do tego, do Chrystusa i do krzyża. Amen. Nie ma innego sposobu na opinię, jak zaprzeć się poprzez moc Chrystusa, który jest duchem swojego ja, która jest wyrazem naszej opinii, które wyrażane jest przez opinię. Musimy się zaprzeć naszych opinii. Ale chciałbym tutaj zwrócić waszą uwagę również na jedną ważną rzecz. W 1 Koryntian jest użyte to słowo, to samo słowo, które Pan użył w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, gdy powoływał Jana. Powołał go, gdy on ze swoim bratem naprawiał sieci. I tutaj jest to słowo, abyście byli dostrojeni w tym samym umyśle, tej samej opinii. To słowo dostrojeni to jest to samo słowo, co naprawieni. Święci, gdy sieć jest rozerwana, potrzebujemy naprawienia, ale również potrzebujemy, żeby była połączona w pełni, prawda, mocno, żeby się nie rozerwała. Potrzebujemy rozprawienia się z naszymi opiniami. Ale to ja, moje opinie to ja. No jak się mogę ich pozbyć? Nie jestem w stanie. Dlatego tym bardziej cenię tę konferencję i to słowo, które Pan kieruje dzisiaj do nas. Jest posługa, święci! Jest posługa naprawcza, posługa scalająca te rozerwane sieci, dostrojająca nas do jednego umysłu i jednej opinii. Jest to posługa Jana, która jest posługą życia! Alleluja! Amen. Przeczytajmy punkt, wszyscy razem punkt C.
Chrystus troszczy się o kościoły swojej boskości za pomocą swej boskiej miłości, którą symbolizuje złoty pas na jego piersiach, aby ucinać kościoły.
Amen. Teraz przechodzimy do boskości, która posila kościoły w miłości. Posila nas, punkt pierwszy, samym sobą, wszechzawrającym Chrystusem w jego pełnej posłudze, składającej się z trzech etapów, dzięki czemu możemy wzrastać i dojrzewać w boskim życiu, stając się Jego zwycięzcami i realizując Jego odwieczną ekonomię. Dzięki temu, że jest Chrystusem, który przechadza się, poznaje stan każdego Kościoła, a dzięki temu, że jest przemawiającym Duchem, przecina i napełnia świeczniki świeżą oliwą, zasobem Ducha. W drugim rozdziale, pierwszym wersecie jest mowa o tym, że Pan się przechadza pośród świeczników. Celem jest, żeby poznać sytuację. Pan chodzi, Pan jest dzisiaj tutaj obecny, żeby poznać sytuację świeczników w Polsce. I nie tylko. Amen. I gdy ją poznaje, następnie stosuje odpowiednie słowo do tych świeczników, zgodnie z ich potrzebą. I w 7 rozdziale mówimy, Duch mówi do kościołów, zwycięzcy dam spożyć drzewa życia, czyli przekaże zasób, który nakarmi. Amen. Teraz kolejny punkt, punkt trzeci. Aby uczestniczyć w Jego poruszaniu i cieszyć się Jego troską, musimy być w kościołach. Amen. Alleluja. Pan się porusza pomiędzy świecznikami. Pan się troszczy o świeczniki. Jeżeli nie jesteśmy w życiu kościoła, które jest świecznikiem Pana, Pan nie może się nie możemy być w pańskim poruszaniu. Pan nie może się o nas zatroszczyć. Chwała Panu, dzisiaj jesteśmy w życiu kościoła. Przejdźmy, święci, z obrzeży tego życia kościoła, więc do jego centrum, do jego wywyższenia i stajmy się górą Syjon. Amen. Amen. I może jest to możliwe, bo ponieważ Pan jest jako Syn Człowieczy arcykapłanem, który nas pielęgnuje. Amen. Nie wymaga od nas nic, co jest niemożliwe. Amen. To jest niemożliwe dla naszego naturalnego człowieka, ale dla boskiej energii, którą symbolizuje pas, w jego miłości, on to robi w miłości, wszystko jest możliwe. Amen. Możemy być zwycięzcami. Amen. Przeczytajmy wszyscy punkt trzeci. Amen. Teraz przechodzimy do objawienia dotyczącego poszczególnych aspektów tego, jak wyglądał Syn Człowieczy. To wszystko wskazuje na to, jaką osobą on jest. I to, kim on jest, z tego wynika również to, co robi. Kolejne poselstwo będzie dotyczyło bardziej jego pracy, jego dzieła. Amen. Czyli mamy tutaj głowę. Jan ujrzał głowę Pana. Jak ona wyglądała? Jego włosy były białe jak wełna, jak śnieg. I to obrazuje jego niebiańską dawność. Amen. Chociaż tutaj Chrystus jest dawny, prawda, ponieważ biała to siwy, prawda, coś symbolizuje, to można by powiedzieć, że stary, prawda, ale nieprawda. Pan nie jest stary, Pan jest nowy i świeży. To przedstawia, że Pan jest odwieczny, Pan jest dawny. A teraz to, że ta wełna jest biała, pokazuje to, że pańska natura jest takiego koloru, jest biała. Wełna powstała, nie została zrobiona, nie została ufarbowana na biało. Ona rodzi się taka, prawda? Biała. To jest w jej naturze. Więc kolor, to symbolizuje kolor natury Chrystusa. Ten kolor jest biały, a śnieg pokazuje jego niebiańskość. I to, że nie jest, śnieg schodzi z nieba i nie jest zanieczyszczony niczym ani brudami ziemi, prawda? Pan jest dawny, ale również jest niebiański. Amen. W swojej naturze. Amen. Przeczytajmy wszyscy razem punkt czwarty. Amen, amen. Jego oczy tutaj. Amen, Panie Jezu. Oczy jak płomień ognia, 14 werset. Jego oczy jak płomień ognia. I wszyscy potrzebujemy doświadczać tych aspektów i jego oczu. Tutaj mamy aspekt, co te oczy robią, jak płomień ognia. Przypatrują się, przyglądają, przeszukują, osądzają, prawda? Dzięki oświecaniu to robi i wlewają jego samego w nas. Gdy Pan patrzy na nas, nie tylko nas osądza, ale przelewa samego siebie w nas. Gdy patrzę w oczy w Twoje oczy, Kevinie, widzę coś w nich. Widzę i to przelewa się we mnie. Amen. A czasami wyraz Twoich oczu, gdy nie jesteś ze mnie zadowolony, może sprawić, że coś będzie we mnie osądzone, prawda? I często w naszym doświadczeniu tak jest. Czasami chcemy, żeby coś zaczynamy mówić, prawda? Do świętych, czy do naszych współmałżonek, współmałżonków. I albo jeszcze nie zaczęliśmy, a jak zaczęliśmy, okazuje się, że spojrzenie Pana po prostu zamyka nam usta. Święci, Jego świecenie zamyka nam usta.
Amen.
Pan nas osądza często. Amen. I przelewa nam w nas samego siebie. Potrzebujemy patrzeć w Jego oczy, żeby nas osądzał i wlewał nam w nas samego siebie. Amen. Amen. Oczy Chrystusa służą poruszaniu się i działaniu Boga na ziemi, ponieważ 7 to liczba wskazująca na ukończenie Bożego poruszania. B. To, że oczy Pana przypominają płomienie ognia, służy głównie Jego osądowi. Amen. Amen. Przeczytajmy punkt 5. Amen. Amen. Tutaj to moja korekta do tego, albo komentarz do tego tłumaczenia. Jego nogi były podobne do lśniącego brązu. Prawda? Tu mamy przetłumaczone z języka angielskiego brąz, ale w naszych tłumaczeniach występuje mosiąc, prawda? Nie wiem, dlaczego tłumacze polskiej Biblii w ten sposób to zrobili. Tutaj mosiąc jest bliższy brązowi, prawda? Bo to jest również stop. Ale to jeszcze nie pokazuje tego całego objawienia. Święci, potrzebujemy wersji odzyskiwania. To jest kolejny dowód na to. Módlmy się o nią. Dlatego, że to jest to samo słowo, które występuje w księdze, które występuje wcześniej w Biblii i jest tłumaczone jako miedź, prawda? Ale tak naprawdę chodzi o brąz, który jest stopem miedzi i innych metali. Także potrzebujemy, dlatego że nie ma konsekwencji tutaj, więc przyjmijmy, że jest to brąz, ale pamiętajmy, że to w innych miejscach mowa jest o miedzi. A co symbolizuje w takim razie brąz czy ta miedź? Być może to wynika z tego, że na przykład trudno by było powiedzieć, że Mojżesz wywyższył na pustyni węża brązowego, prawda? Może to z tego wynika, więc jest powiedziane węża miedzianego. Ale o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że brąz czy ta miedź symbolizuje Boży sąd. I w Księdze Wyjścia, w 27 rozdziale, w 1 i 6 wersecie, jest powiedziane, z czego był zrobiony ołtarz. Ołtarz, na którym składano ofiary. To ołtarz, w którym sądzono również, prawda? Czyli to był wyrok śmierci na tą ofiarę. Symbolizuje krzyż Chrystusa, prawda? Był zrobiony z drzewa akacjowego, pokryty czym? Miedzią, prawda? Czyli brązem. I to symbol, z czego ten brąz się wziął? Wziął się on z kadzielnic tych dostojników w plemionach izraelskich, którzy zbuntowali się przeciwko władzy ustanowionej przez Boga w osobie Mojżesza, prawda? Czyli władzy przedstawicielskiej, Bożej przedstawicielskiej władzy. I Korach wraz z tymi 250 zbuntował się, ziemia się rozstąpiła, żeby pochłonąć jego namioty i rodziny, a ogień szedł z nieba, żeby pochłonąć jego i tych, którzy się z nim zbuntowali razem. I z tych kadzielnic właśnie została, to one były z miedzi, z brązu. Z tych kadzielnic Pan powiedział następnie w to, że o tym buncie jest w Liczb 16:37-39 i później w Liczby 21:4-9, znaczy i tam jest też powiedziane, żeby Mojżesz wziął te kadzielnice i zrobił z nich ołtarz, prawda? I następnie w Liczby 21:4-9 widzimy węża miedzianego, węża z brązu, który został wywyższony przez Mojżesza, żeby ci, którzy na niego spojrzą, zostali zbawieni. To wszystko symbolizuje właśnie sąd na krzyżu. I Chrystus, który był, chodził po ziemi, prawda, i w końcu został wywyższony jako Syn Człowieczy, który i to było zobrazowane przez tego węża z brązu czy miedzianego w Starym Testamencie. To pokazuje, może trochę odskoczę na bok, to pokazuje, że święci, jak poważną rzeczą jest wszelkiego rodzaju bunt. Pierwszym buntownikiem był szatan, dlatego my, jako jego plemię, też się buntujemy. To jest w naszej naturze. Dlatego Pan tak surowo osądza bunt. I możemy się zbuntować przeciwko, nie wiem, naszym okolicznościom. Możemy się zbuntować przeciwko, nie wiem, w naszej rodzinie, przeciwko dzieciom, przeciwko świętym w Kościele, przeciwko braciom wiodącym, prawda? Braciom odpowiedzialnym. Ale za każdym razem, gdy to zrobimy, tracimy. Po pierwsze, tracimy zasób, który płynie od tych świętych. Po drugie, Pan nas osądza. Pan nas surowo osądza. Pan ma swoją aranżację i to jest związane z jego zarządzaniem. Jeśli w swoim zarządzaniu ustalił, że Judasz był jednym z tych 12 uczniów, który dostarczył te chleby tym, którzy jedli, prawda, którzy zostali nakarmieni, był taki, jaki był, prawda, to nie ja go wybrałem, tylko Pan go wybrał. Jeżeli ja go odrzucam, ponieważ nie podoba mi się, że jest złodziejem, czy jest nie w porządku według mnie, to wraz z nim odrzucam też to pożywienie, które Pan przysyła, prawda? Także mój bunt pozbawia mnie pożywienia, zasobu życia. Dlatego po prostu wystrzegajmy się wszelkiego rodzaju buntu, który wywodzi się z szatańskiej natury, buntowniczej natury w nas. Amen. Pan pokonał tego buntownika, osądził tego buntownika, przychodząc w ciele podobnym do ciała grzesznego. Amen. I zrobił to na krzyżu. I kiedy Pan chodził na ziemi, jego chodzenie, czyli inaczej postępowanie, zostało wypróbowane, osądzone i poddane sprawdzianowi. I teraz Pan nadaje się jako sprawdzony, osądzony do tego, żeby przeprowadzać swój sąd. Sąd nad Kościołem, a w końcu również, gdy przyjdzie, nad całą ziemią. Amen. Jesteśmy teraz w punkcie 6. Przeczytajmy punkt 6. Amen. Czyli mamy tutaj głos Pana. To jest w 15 rozdziale, przepraszam. Głos Pana tutaj jest jak, nie jest przyjemny, prawda? Nie jest delikatny. Czasami Pan mówi do nas w taki intymny, delikatny sposób. I bardzo to sobie cenimy i tego oczekujemy, tego szukamy. Ale czasami, tutaj jest to pokazane, głos Pana nie jest taki przyjemny, jest przerażający, bo jest jak dźwięk, bo tu jest jak donośny, prawda? Jak brzmienie wielu wód, jak grom, który błyskawica, która nas przeraża. I to wtedy, gdy jesteśmy opieszali, gdy jesteśmy leniwi, Pan nas nie zachęci takim delikatnym przemawianiem do nas. Potrzebujemy takiego mocnego przemawiania, które nas obudzi, które nas otrzeźwi, żebyśmy mogli za Nim podążać. Amen. W Jego powadze i surowości. Amen. Amen. Oby Pan przemawiał do nas nie tylko w taki słodki sposób, ale żebyśmy Mu pozwolili również usłyszeć ten donośny głos, który nas ostrzega, który nas przebudza. Amen. Następnie kolejny werset mamy inny aspekt Chrystusa, pokazany Janowi. Chrystus trzyma jasnych posłańców kościołów. Amen. To jest 1:16. W prawej ręce swojej miał siedem gwiazd. Amen. Siedem gwiazd to tutaj to posłańcy w kościołach, którzy są duchowi, którzy niosą odpowiedzialność za świadectwo Jezusa. Posłańcy, którzy mają niebiańską naturę i zajmują niebiańską pozycję, niczym gwiazdy, to ci, którzy mają świeże przesłanie od Pana dla Jego ludu. Ponieważ ci, którzy przewodzą, znajdują się w Pańskiej prawicy, nie muszą się cofać. Chrystus naprawdę bierze odpowiedzialność za swoje świadectwo. Amen. Tutaj w związku z upadkiem Kościoła Pan nie mówi, że trzyma starszych w swoim ręku, prawda? Nie mówi, że trzyma wiodących, ale mówi, że trzyma gwiazdy. Gwiazdy to ci aniołowie, to posłańcy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że właśnie między innymi urząd starszego, który jest w pewnym sensie oficjalny, doprowadził do tego, że Kościół zaczął chylić się ku upadkowi, prawda? Ponieważ pojawił się ktoś, to zaczął mówić, że a biskup to jest ktoś inny niż starszy, ale w Biblii to jest jeden i ten sam urząd. Taka nauka doprowadziła do powstania pewnej hierarchii. Dlatego Pan tutaj zwraca na coś innego. Pan zwraca uwagę nie na urząd, ale starszego, ale zwraca uwagę na duchową rzeczywistość, która wiąże się z tym urzędem. I mówi nie tylko do wiodących, ale do nas wszystkich, do tych, którzy zyskują świeże poselstwo, świeże posłannictwo od Jezusa dla Jego ludu. I tym samym są gwiazdami, które świecą. Święci, nie aspirujmy do tego, żeby być kimś, żeby zajmować jakąś pozycję. Chociaż potrzebni są starsi wiodący w życiu Kościoła. Ale zarówno święci, jak i starsi powinni być gwiazdami, powinni świecić Chrystusem, żeby być Jego świadectwem. Amen. Amen. Przeczytajmy punkt 8. Amen. Amen. Czyli tutaj teraz mamy jego słowo, które jest jak miecz obosieczny. Amen. I co ona robi? Rozróżnia, osądza i uśmierca. W liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Amen. I co robi? Osądza, oddziela duszę od ducha i osądza zamysły serc. Święci, to Chrystus przemawia do nas swoim słowem i to słowo jest jak miecz, który oddziela ducha od duszy i osądza zamiary i myśli naszego, naszego serca. Amen. Amen. I to słowo również nie tylko oddziela, ale osądza, również uśmierca. To jest w liście do Efezjan 6:17. Tam jest powiedziane, żebyśmy wzięli miecz ducha, amen, którym to miecz słowa, którym to słowem jest duch, amen, za pośrednictwem wszelkiej modlitwy i błagania w duchu. Święci, gdy bierzemy słowo, nie tylko czytajmy to słowo, ale czytajmy je z modlitwą. Modlitewnie je czytajmy, żeby ono mogło sprawować w nas swoją funkcję, żeby Pan mógł do nas przemawiać rozróżniać ducha od duszy, osądzać i również uśmiercać. I co on uśmierca? Uśmierca negatywnych ludzi i rzeczy. Nie myślmy, że te negatywne, że ci negatywni ludzie i te rzeczy to ktoś inny niż my sami. Właśnie te negatywne rzeczy są w nas. To my jesteśmy powodem najczęściej czegoś negatywnego. Szukamy tylko w innych na zewnątrz. Dlatego ten miecz, który ducha, który bierzemy, nie jest skierowany na innych, nie słowa, którym jest Duch Boży, tylko jest skierowany na nas. To Pan do nas przemawia, żeby zabić w nas te negatywny, nas, negatywnych ludzi i te negatywne rzeczy. Amen. Teraz przechodzimy do twarzy Jezusa. Przeczytajmy razem. Amen. Kolejny aspekt Chrystusa ukazany w pierwszym rozdziale jest w wersecie 17 do 18. Chrystus, punkt 10, jest pierwszy i ostatni. Amen. Zapewniając nas, że nigdy nie pozostawi swojego dzieła niedokończonym. Amen. To, co rozpoczął w życiu Kościoła, dokończy. Amen. Pan rozpoczął. Amen. Życie Kościoła w Elblągu. Amen. Bracia i siostry z Elbląga. Dlaczego możecie wierzyć, że to życie będzie ukończone? Bo Chrystus jest pierwszym i ostatnim. Amen. Zapewnia nas, że nie pozostawi tego, co rozpoczął w Elblągu. Amen. Amen. W kolejnym wersecie widzimy, że Chrystus jest żywym po to, aby kościoły, wyraz Jego ciała, były żywe, świeże i mocne. Amen. Pośród kościołów święci przechadza się ktoś żywy. Amen. To jest głowa ciała. Amen. Więc Jego ciało, jeżeli głowa jest żywa, Jego ciało też powinno być żywe. W jaki sposób możemy być żywi? Amen. Dzięki usługiwaniu, trosce żywego Chrystusa. Amen. Amen. Punkt 11. Chrystus ma klucze śmierci i Hadesu. Amen. Śmierć jest inkasentem. Ja tutaj mam jeszcze inne słowa, ale a Hades strażnikiem, lecz Chrystus zniósł śmierć na krzyżu i zwyciężył Hades w swoim zmartwychwstaniu. Amen. Święci, Chrystus obalił panowanie śmierci. To śmierć panowała przez grzech, ale teraz Chrystus na krzyżu obalił ją. Amen. I ma klucze śmierci. Amen. Amen. Również w swoim zmartwychwstaniu pokonał Hades, piekło, które próbowało go utrzymać, ale nie było w stanie utrzymać Chrystusa w Jego boskości, który dzięki niej zmartwychwstał. I dzisiaj ma klucze zarówno do śmierci, jak i do Hadesu. Amen. Amen. I kościoły są w Jego ręku, a On ma klucze do śmierci i Hadesu i nie mogą one przezwyciężyć Kościoła. Amen. Przeczytajmy wszyscy razem punkt ostatni. Amen. Amen. Widzimy tutaj na samym końcu potrzebę współpracy z naszej strony. Ze strony Pana wszystko jest gotowe. On wszystkiego dokonał. Jest tym, kim jest. Jakiego tutaj zobaczyliśmy. Ale potrzebujemy naszej współpracy, żeby ta wizja, która jest taką boską scenerią, odsłoniętą nam przez samego Boga, objawienie po objawieniu, składa się na całą tą scenerię, żeby stała się dla nas rzeczywistością w naszym duchu. Amen. I żeby ten Chrystus, zwycięzca, żyjący i w te wszystkie tutaj aspekty, które mamy, przelał się w nas. Potrzebuje naszej współpracy. Amen. Współpracy za pośrednictwem modlitwy. Najprostszą modlitwą jest wzywanie Jego. Amen. Potrzebuje naszej współpracy, żebyśmy przychodzili do Niego w Jego Słowie. Żeby On mógł do nas przemawiać, osądzać, zaopatrywać. Amen. Oby uzyskał taką współpracę w życiu codziennym od dzisiaj we każdym kościele miejscowym aż do następnej konferencji. I żebyśmy na następnej konferencji zobaczyli wyraz tego wszystkiego. Świadectwo Jezusa. Jasno świecące świeczniki. Wyraz Boga.